Katarzyna Apanasewicz, psychoseksuolog, mediator sądowy. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Alicja Maria Jankowska, psychoterapeuta.
Dobry wieczór.
Doktor Kalina Kukiełko-Rogozińska, socjolog, Wyższa Szkoła Humanistyczna Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Szczecinie.
Dobry wieczór.
No i musi być ten rodzynek, profesor Jan Nikołajew, socjolog.
Dobry wieczór państwu.
Zdradzające żony mają zwykle 28-40 lat, mężowie zaś 25-50. Wśród kobiet częściej zdradzają te z wykształceniem wyższym i lepiej zarabiające. U mężczyzn nie ma to w ogóle związku z żadnym wykształceniem, a skłonnością do zdrady. Już 39% Polaków przyznaje się do niewierności małżeńskiej. Pokusę stanowią głównie służbowe wyjazdy. Przypomnę, że te badania zostały zrobione po raz czwarty. Jeszcze w roku 2011 do zdrady przyznawał się z nas co piąty. Jesteśmy w piątkę. Teraz w roku 2015 przyznaje się 40%. Gdyby iść tropem statystycznym, to przynajmniej ja i ktoś jeszcze powinien mieć coś na sumieniu.
Mężczyźni.
To już profesor wskazał. No dziękuję. Dziękuję bardzo. No to w takim razie musi się pan z tego wytłumaczyć, panie profesorze. Zaskoczyły pana te badania, czy nie? Może po prostu jesteśmy bardziej otwartym społeczeństwem i nazywamy rzeczy po imieniu.
To znaczy, tak do końca mnie one nie zaskoczyły. Uważam, że jest tam zbyt takie stereotypowe podejście, zgodnie z tym zasadą, że ochota by i była, ale wola minęła. W związku z tym raczej podejrzewam, że ten obraz jest troszeczkę tak przejaskrawiony. Znam wcześniejsze badania, chociażby Szkoły Krakowskiej, posła Dioniziaka, w tych różnych postaciach miłości, tam, o których on w aspekcie kulturowym wskazywał na różne takie uwarunkowania. Gdybyśmy nawet dzisiaj chcieli wymienić nacje, które bardziej uważane są za takie kochliwe w tym rozumieniu właśnie zdrady, to na pewno Polacy znajdują się, okazuje się, daleko, daleko w tyle. Także te 40% to jest taką, powiedziałbym, troszeczkę zapasem. Być może, że większość co innego deklaruje, a co innego jest w rzeczywistości na tej zasadzie, że bujna wyobraźnia, spokojne życie.
O, to ciekawa refleksja profesora Jana Nikołajewa, tym bardziej, że okazuje się, że jeśli znów skupić się na chwilę na płci męskiej, 70% z nas deklaruje, że gdyby to nigdy nie ujrzało światła dziennego, to jednak z takiej pokusy by skorzystali. Doktor Kalina Kukiełko-Rogozińska, w pani ocenie to zawyżone nieco badania, więcej w tym chęci i fantazji, jak mówi profesor Jan Nikołajew? Czy być może stajemy się otwartym społeczeństwem, a otwarte społeczeństwo no jednak zaczyna korzystać z tak zwanych szeroko pojętych dobrodziejstw życia, poluzowania norm moralnych, jakiejś innej aksjologii itd., itd.?
Kiedy usłyszałam te wyniki, to zaczęłam się zastanawiać nad dwoma rzeczami. Po pierwsze, czy te osoby, które deklarują, że dopuściły się zdrady, przyznały się również do tego swojemu partnerowi, czy tylko w tych badaniach? To jest pierwsze pytanie. A drugie pytanie, które mi się pojawiło, to co te osoby rozumieją przez zdradę? Bo no, pora jest już późna, więc chyba mogę użyć tego słowa na S. Czyli jeżeli mówimy o seksie, no to jest wiadomo, że to już taka zdrada fizyczna. Ale pomyślałam też o zdradzie psychicznej, czyli na przykład jeżeli...
Czyli w tym sensie profesor Nikołajew miałby rację, że nieprecyzyjność zadawania pytań też mogła spotęgować nieprecyzyjność odpowiedzi, czyli... i co innego ci, którzy byli odpytywani, być może mieli na myśli.
Tak, nad tym się zaczęłam zastanawiać, bo to jest dosyć duża liczba, tak jak pan powiedział na początku, no statystycznie rzecz biorąc jest w tym gronie ktoś, kto się tego dopuścił.
Co ciekawe, doktor Kalina Kukiełko-Rogozińska i profesor Jan Nikołajew, który się już oficjalnie przyznaje na antenie, ja nie wiem, jak my skończymy ten program, to jest głos socjologów, ale zakładam i wiem to nieoficjalnie, tajemnica Poliszynela, mam nadzieję, że pani Katarzyna Apanasewicz, psychoseksuolog i mediator sądowy, to potwierdzi, jest jeszcze gorzej.
No cóż, może ja trochę przewrotnie jeszcze dodam tutaj trochę pieprzu do tego, idąc za moim wykładowcem, profesorem Lwem Starowiczem, który podaje, że motywacji do zdrady ma jest ich aż 235 w przypadku kobiet, a tylko 40 w przypadku mężczyzn.
To kto ma lepiej?
No, trudno powiedzieć. W każdym bądź razie wynika z tego, że no, coś się w tym temacie dzieje. Niemniej jednak uważam, że co do tego przyznawania się, to sądzę, że jest to troszeczkę sytuacja spowodowana naszym takim obecnym w życiu ekshibicjonizmem ogólnym. Tak? My jesteśmy w tej chwili na wszystkich portalach społecznościowych i ten ekshibicjonizm, jak nazwałam, dotyczy wszystkiego, prawda? Czy mamy nowy samochód, czy coś gotujemy, czy jeszcze robimy inne rzeczy, czy wyjeżdżamy na drogie wakacje. No, może również prestiżowe byłoby pokazać, że mamy romans, więc no, trudno by mi było określić, czy faktycznie to tak się dzieje. Bardziej ciekawe badania no, może by wynikały, gdyby można było zaprzeczyć etyce naszej zawodowej, gdybyśmy mogli wyciągnąć to z gabinetów terapeutycznych i usłyszeć, co faktycznie się dzieje, prawda, w tym temacie. No niemniej jednak temat jest.
Temat jest, mówi Katarzyna Apanasewicz, psychoseksuolog i mediator sądowy. Z tych badań, którymi się posiłkujemy, wynika także kilka kolejnych interesujących kwestii. Oczywiście, panie profesorze, panowie zdradzają trochę częściej niż kobiety, ale może to będzie jakieś pocieszenie dla panów i naszych słuchaczy, że to nie są romanse długotrwałe. To znaczy badania mówią wprost, że panowie raczej robią kolokwialne skoki w bok raz, jednorazowo, natomiast jeśli chodzi o panie, to są już to nieco dłuższe związki. Alicja Maria Jankowska, psychoterapeuta. Jak pani ocenia wiarygodność tych badań?
Myślę, że one są przybliżone i ja bym powiedziała, że rzeczywistość chyba podaje coś większego jeszcze. Poproszę zobaczyć, ile jest rozwodów w naszym kraju i liczba rozwodów rośnie. I
co więcej, zachodniopomorskie jest we wszystkim liderem.
No właśnie. I jakie są przyczyny rozwodów? Zdrada małżeńska. Zdrada. Tylko, że tutaj te definicje zdrady, romansu, jak pani powiedziała, one są nieostre, prawda? I w związku z tym możemy dywagować tylko, jak to się dzieje, ale ze swojego doświadczenia wiem, że to jest coraz częstsze, ponieważ zaniknęły pewne zasady, które jeszcze 20, 30 lat, 50, nie powiem, były respektowane. Dzisiaj te zasady nie są respektowane według hasła rób ta, co chce ta. No więc wszyscy jakby starają się robić to, co chcą. Uczymy asertywności, no i ta asertywność mówi mogę, chcę, to mogę, prawda? I jakby bez żadnych następstw. No następstwa są później w rodzinie, bo następstwem są nerwice dzieci, są różne trudne sytuacje związane z podziałem majątku i tak dalej, i tak dalej. Więc myślę, że gonimy czołówkę państw nie tylko europejskich, właśnie chociażby w tym zakresie. To nie jest dobre, tak mi się wydaje, bo my sobie tutaj troszeczkę tak żartowaliśmy przed wejściem i tutaj też, ale to, proszę państwa, chyba jest tragedia, że nie mogliśmy się ustrzec i nie ustrzegliśmy się przed taką nawałą zdrad, bo tak jak powiedzieliśmy tu wszyscy, tej definicji jasnej nie ma, tej ostrej nie ma. Ale jeżeli jest to flirt, tak zwany flirt w pracy, gdzie się uśmiechamy, sorry, szczerzymy zęby, robimy sobie kawki, herbatki, idziemy na kawę. No i przychodzimy do domu, a w domu jest rzeczywistość jakaś taka szara, bo małe dziecko płacze, bo żona zdenerwowana, czy odwrotnie z mężem, prawda? I to już jest jakaś sytuacja, która nas wyburza, która nie jest tą ładną sytuacją z pracy, tym lekkim, tymi rozmowami lekkimi, tym jarzącym się dowcipem i tak dalej, w domu jest inaczej. No i to jakby jest później przyczyna, ale że tracę kontakt z żoną. Ja wiem, że ja już wykroczyłam dalej.
Nie, nie, nie. Chciałbym rozwinąć tę myśl, bo tak naprawdę wszystko sprowadzałoby się do swego rodzaju ucieczki. Z jednej strony, a z drugiej strony do kwestii poszukiwań, prawda? Bo to przecież nie jest tylko tak, że w domu jest dziecko, problemy i tak dalej. No ludzie jednak poszukują. Pewnie gdyby się dało, byśmy zaprosili Zygmunta Freuda, to sporo by nam jeszcze też w tych kwestiach podpowiedział, ale myślę, że godnie zastąpi go pani psychoseksuolog. Najpierw porozmawiajmy o tym pożądaniu cielesności, no bo zakładamy, że jednak jest to, nie tylko wynika to z tych badań, no ale jednak pożądanie cielesności innej osoby zdaje się być, nie wiem, no na podium, jeśli chodzi o swego rodzaju przyczyny.
Nie, sądzę, że to jest stereotyp, zdecydowanie. Myślę tutaj jakby z doświadczenia z pacjentami, no i z tego, co słucham na konferencjach, kongresach seksuologicznych, to myślę, że to bardziej wiąże się również z powszechną nieumiejętnością zwłaszcza młodych ludzi. Mam na myśli tu taki przedział między może 28-35 lat nieumiejętnością kompensacji stresu. Coś, co doszło dodatkowo, tak? Kiedyś to były no, jakieś tam rzeczy, prawda, ekonomiczne, które wiązały ludzi, jakieś trudności, które trzeba było wspólnie rozwiązywać. Może sport, może używki bardziej w czasach dawniejszych, prawda, które kompensowały jakieś niepowodzenia. Nawet rodzinne, bo w tej chwili już nawet małe dziecko, które przeszkadza, płacze, różne problemy stają się no, czymś, co zniechęca, tak, do wspólnej rozmowy, do wspólnego bycia ze sobą. I myślę, że jest to jeden z rodzajów kompensacji i wcale tu nie chodzi o pożądanie cielesne, a raczej bardziej o takie, no może nazwałabym to chwilowym dowartościowaniem, wzmocnieniem, lepszym poczuciem własnej wartości, posłuchaniem komplementu. Bardziej mi się to kojarzy chociażby na tym przykładzie, że częściej młodzi ludzie, nawet bardzo często, sięgają do portali typu randki, sympatie,
no właśnie, prawda, ja
na portalu. I wcale to nie jest cielesność, bo nawet to są romanse, które słyszę, że nie mają jakby w ogóle sprawdzenia w realu. One trwają bardzo długo i to się odbywa, że tak powiem, tylko i wyłącznie.
Ale ja rzeczywiście świat wirtualny tutaj sporo namieszał, ale mężczyźni mówią wprost, że chodzi przede wszystkim o seks. Powody podawane najczęściej po to, by pozbyć się wyrzutów sumienia, są podobne, bo żona nie chce uprawiać takiej miłości, jaką on by chciał, bo ona jest dla niego trochę jak hinduska święta krowa. To cały czas cytat z książki Psychologia zdrady, którą ma czcić jako żonę i matkę, ale absolutnie nie robi z nią rzeczy rodem z porno, bo się znudzi, bo taka jest męska natura, bo nie jest już tak podziwiany, bo żona nie dba o siebie jak wcześniej, jest gruba i się nie stara. Koniec cytatu.
Trochę się chwalą.
Tak. Ja bym tutaj wrócił do tego przez pana redaktora poruszonego poluzowania pewnych norm etycznych.
Czyli wracamy do aksjologii.
I tak mi się wydaje. Dlatego, że nawet proszę zwrócić uwagę, ten stereotyp tam łowcy tradycyjnego i tak dalej. On zupełnie uległ pewnemu zanikowi, bo w tej chwili panie bardzo chętnie używają określenia ciacho. Proszę zwrócić uwagę. I one wykazują
już
dużo
nie
większe...
Nie wiadomo, czy maczo, czy łowca, nie?
Tak. No, więc właśnie, więc tu nastąpiło takie poluzowanie wszystkich dotychczasowych takich norm, które uważaliśmy, o czym tu była już mowa, za pewne takie niepodważalne aksjomaty. To się wszystko troszeczkę tam nam wywróciło i nie ulega wątpliwości, że nie ma to takiego wymiaru, powiedzmy, takiego regionalnego, tam mikrostrukturalnego, ale to ma charakter że tak powiem, powiedziałbym taki globalizacyjny. Co rusz wystarczy otworzyć któryś z portali społecznościowych, żeby większość informacji dotyczyć właśnie tych wszystkich takich, nazwałbym, dewiacji i seksualnych, i nie tylko, związanych z własnym postrzeganiem. Chociażby zmieniła się cała tradycja wzajemnego szacunku kobiety i mężczyzny. Proszę zwrócić uwagę, jak młodzi ludzie, i nie tylko młodzi, między sobą prowadzą konwersacje. Więc ja w pewnym momencie zastanawiam się, która ze stron ma wymiar ten męski, a która ma żeński. W związku z tym musimy na to spojrzeć troszeczkę inaczej, poprzez pryzmat tych ciągłych przemian. Ludzie tacy trochę wcześniej urodzeni jak ja, to już przyjmują te wszystkie nowe sposoby bycia z pewnym zdziwieniem, tak? Że nastąpiła Sodomia i Gomoria, ale ona cały czas była i tylko jest kwestia właśnie z tego zdefiniowania, o czym tutaj
ale mówiliśmy. Też być może jest tak, panie profesorze, że jednak jak to drzewiej bywało, wracając do tych refleksji sprzed iluś tam lat, kiedy pan mówi o tym, że pewnych rzeczy nie było, pewnych zjawisk, możliwości i tak dalej, też wydaje się, że sama instytucja małżeństwa miała zupełnie, czy jeszcze inaczej, w tej naszej hierarchii moralnej stała nieco wyżej niż stoi teraz. To znaczy, jeśli porozmawiamy z młodymi ludźmi, nikogo z tych młodych, powiedzmy 18-20-latków, nie kręci, mówiąc ich językiem, to by się zaobrączkować, również mówiąc ich językiem. Jakby chęć założenia rodziny, która z roku na rok jest chęcią odkładaną w czasie, prawda? Bo jest praca, kredyty, mieszkanie, różnego rodzaju historie. Może to przesunięcie też sprawia, że następuje to poluzowanie. Doktor Kalina Kukiełko-Rogozińska.
Myślę, że na pewno można obserwować takie zjawisko i jeszcze jedna rzecz przyszła mi do głowy, a mianowicie też taka zmiana samej formy pożycia małżeńskiego, czyli nie dość, że to się zmienia podejście do tego, czy my chcemy zawrzeć związek małżeński, czy nie, a jak już się decydujemy, to sami sobie ustalamy zasady, w jakich funkcjonujemy w tym małżeństwie. Czyli na przykład możemy oboje wyrazić zgodę na to, że mamy inne związki poza partnerem. Mhm. Ale też jak tak się przysłuchuję tej rozmowie, to pomyślałam, że czy może trochę bardziej mam nadzieję, że tak jest, ale że też zdrada może być wynikiem takiego dążenia do samorealizacji, do celebracji życia, bo czasami tkwimy w jakimś takim związku, który nie daje nam satysfakcji na przykład. W różnych sferach i w tej miłosnej, i ekonomicznej, i jakiejś takiej psychicznej.
Co więcej, był taki portal, wejdę króciutko w tok zdania, który sprowadzałby się do hasła zdradzaj, bo życie jest krótkie.
Właśnie, dokładnie o tym mówię, że jest jakieś takie podejście teraz wśród ludzi, które pokazuje, no zrób wszystko tak, żebyś pod koniec życia nie żałował, że czegoś nie zrobiłeś. I może wedle tej zasady też można spróbować właśnie zdrady też.
Lepiej żałować, że się coś zrobiło, niż nie żałować?
Tak, coś w tym stylu.
Jeszcze jedna ciekawa kwestia wynikająca z badań. 90% respondentów powiedziało, że to był ślub kościelny.
Ale w ślubie cywilnym też pada określenie, ślubuję ci wierność.
Czyli te kwestie związane z kościołem pomijamy, ale to też jest kolejny wątek w tej całej strukturze zdarzeń, że też ta przysięga przed Bogiem kiedyś była zupełnie inną przysięgą, inaczej traktowana niż być może teraz. Myślę, że pani Alicja Maria Jankowska się ucieszy, bo znów wracamy do pani. Pani Alicja. Czy jest jakiś sposób na powstrzymanie tej fali, czy zaszliśmy już tak daleko, że rzeczywiście, powtórzę za panią, rób ta co chce, ta piekła nie ma?
Ja myślę, że warto walczyć o to, żeby to powstrzymać. Ponieważ każdy rozpad związku małżeńskiego, a zdrady do tego się walnie przyczyniają, bo to jest główna chyba podstawa rozwodów, powodują, że dzieci chowane w takich rodzinach są dziećmi dużo bardziej znerwicowanymi, dużo bardziej pozbawiono ich poczucia bezpieczeństwa. Mhm. I chociażby z tego powodu należałoby myśleć o tym, co zrobić, jak pomóc rodzinie, żeby nie dochodziło do tego rodzaju zdrad, które w tej chwili są raczej nagminne. Myślę, że tutaj jest sprawa też wychowania dzieci od początku, przygotowywania ich do życia dorosłego, do odpowiedzialności, do takiej postawy moralnej, gdzie nie Kościół i nie jakieś inne nadrzędne instytucje będą dyktowały, co ja mam robić, tylko ja czy moje dzieci muszą być, nie muszą, tylko powinny być takie i takie i takie.
Pani Alicjo, w porządku,
i ja swoim przykładem daję do zrozumienia, jak one się powinny zachowywać i co w życiu dorosłym powinny preferować.
W porządku, ale to jest oczywiście zacny przykład, że pani jest wzorem, ale żyjemy też w czasach takich, gdzie nie mamy wzorów. Brak pewnej instancji odwoławczej, prawda, że nie mamy jakiegoś takiego
autorytetu.
Nie mamy jakiejś hierarchii moralnej. Ta selektywność, o której mówi pani doktor Kukiełko-Rogodzińska, że wybieramy sobie, co jest dobre, że umawiamy się na pewne rzeczy. To jednak, myślę, jest takie życzeniowe i odważne, że to rodzice, czy sami będziemy wchodzić w rolę autorytetów, skoro też selektywnie podchodzimy do pewnych rzeczy.
Oczywiście, że
to by
tak.
Było świetne, ale wydaje mi się, że to jest wyzwanie na niewyobrażalne.
Ale, proszę pana, ale myślę, że ono powinno być, takie wyzwanie. Ono powinno być i powinniśmy się zastanawiać, co zrobić, w jaki sposób tworzyć te autorytety. Myślę, że ojciec i matka dla dziecka jest autorytetem do pewnego momentu, dopóki matka się nie upije, czy ojciec właśnie nie wróci na noc. No to wtedy te autorytety pryskają i jakby powielamy pewne zachowania, które okazuje się nie są najlepsze i powinniśmy nawet tutaj rozmawiać, co zrobić, żeby uczyć młodzież innych zachowań, co zrobić, co im podsuwać, jakie propozycje, jakie właśnie zasady, żeby utrzymać pewien status rodziny.
Aż by się chciało zakrzyknąć, pani Alicjo, moja słaba, silna wola. Pamiętajmy też, że my rozmawiamy o problemie, który stał się biznesem. Biznesem są różnego rodzaju portale.
No i to jest
randkowe.
Przerażające, oczywiście.
Cały wirtualny świat. Z drugiej strony biznesem są te wszystkie działania detektywistyczne, sprawdzanie, śledzenie, materiały, z którymi pewnie pani jako mediator sądowy, pani Katarzyna Panasewicz także coraz częściej się spotyka. Pani Katarzyno, no ciężkie zadanie przed panią, bo 20 sekund i optymistyczna puenta naszego spotkania.
Ja myślę, że tutaj, jeśli mam zrobić tą puentę, to ważną rzeczą byłoby powiedzieć, że jednak edukacja seksualna jest również ważna w tym temacie. Tak? Spotykamy się z tym, że młodzi ludzie i 25-letni, i 30-letni, którzy są już w związkach, czy partnerskich, czy małżeńskich, tą wiedzę seksualną mają na poziomie 0 lub minus 1. I w momencie, kiedy się naprawdę spotykają
szukają...
z tym w internecie, to gdzieś to trzeba wypróbować, coś z tym zrobić. I myślę, że tutaj jest też bardzo duże zadanie w tej kwestii, że gdyby ta edukacja od samego początku, czy to w rodzinie przede wszystkim...
Też się zgadzam.
Tak, była to... Może nie byłoby tylu poszukiwań i można byłaby jakaś odwaga do realizacji wspólnej.
Myślę, że ta konstatacja satysfakcjonuje także gości po prawej stronie. Wszyscy kiwają głowami.
Nie do końca. Bo
nie
ja
edukować,
się...
to już króciutko. Pamiętam,
ja uważam, że tu pada słowo ciągle, że to jest nagminne. Wydaje mi się, że...
Przesadzamy.
Tu przesadzamy, dlatego że... okres instytucjonalizacji związku zupełnie inaczej wygląda, aniżeli ten okres błędów, wypaczeń i wybaczeń. I spójrzmy to tu przez pryzmat właśnie funkcjonowania instytucji rodziny jako takiej, która mimo różnych zakrętów cudownie funkcjonuje i będzie funkcjonowała, mając na myśli te konsekwencje, o których tutaj mówiliśmy. Natomiast ta cała poezja i proza życia, powiedzmy tego niezinstytucjonalizowanego, ona zawsze będzie miała taki większy
podoba
wymiar.
Mi się zakończenie, panie profesorze. Zaczęliśmy od zdrad, kończymy na literaturze. Poezja i proza. Bardzo dziękuję. Katarzyna Panasewicz, Alicja Maria Jankowska, Kalina Kukiełko-Rogodzińska i Jan Mikołajew odwiedzili nasze studio. Kłaniamy się nisko, życzymy dobrej nocy. Dziękuję. Do usłyszenia, do jutra.